Moi drodzy, w kolejnej konferencji z naszego cyklu chcemy mówić o milczeniu. Milczenie to znakomite środowisko modlitewne. Można by powiedzieć doskonałe. Bo dopiero kiedy odkrywamy milczenie, odkrywamy głębię. Nie jako coś pustego, coś bezsłownego, bez znaczenia, ale coś pełnego sensu, coś, co przechowuje słowo. I to jest najbardziej chyba prosta, modlitewna droga do odkrycia milczenia. Milczenie też leczy. Z większości współczesnych problemów. Gdyby człowiek się umiał zatrzymać i zamilknąć, sądzę, że połowę problemów psychicznych z przemęczeniem, z rozkojarzeniem, z jakimś takim właśnie rozbieganiem byłoby zażegnane. Ale właśnie trzeba nam odkryć tajemnice zarówno milczenia, jak i samotności. Bo w grupie, no to trudno się milczy. W rodzinie trudno się milczy. To jest taka prawda przecież, bo jest ciągle wymiana treści. Ktoś coś chce powiedzieć, zakomunikować. Są różnego rodzaju te komunikaty, ważne, nieważne. Ktoś po prostu grymasi, ktoś też chce powiedzieć coś o sobie istotnego, czy się źle czuje, czy potrzebuje pomocy. Ale właśnie można by powiedzieć, komunikacja to jest taka ciągła wymiana. I do tego dochodzą media społeczne, właśnie do wszystko ta potrzeba ciągłego rozsyłania się. Dzisiaj człowiek się rozsyła. Nie ma misji, tylko się rozsyła. Prawda? Tam przez SMS-y, przez jakieś te komunikatory. I moi drodzy, jest to dramat, ponieważ żyje człowiek w rozproszeniu, żyje w takim, no, można by powiedzieć, stanie rzadkim, takim właśnie, jak mamy rozproszenie, jak tak czasami bywa, czy na filmach, czy gdzieś przed burzami, jak tak właśnie piasku trochę i tak widzimy kurz. I to jest taki stan dzisiejszy, który nam nie pozwala dobrze funkcjonować. Trzeba sobie uświadomić, że Bóg, zanim wypowiedział słowo do człowieka, to bardzo długo milczał. I wewnątrz Trójcy Świętej jest miłosna komunikacja. Prawdopodobnie właśnie w milczeniu boski język, tak przynajmniej Jan od Krzyża uważa. Uważa, że niebo wypełnia tak zwana muzyka kajada, czyli można powiedzieć muzyka wypełniona ciszą. Takie brzmienie ciszy. Intensywny stan, ale jednocześnie piękny, pełen wzniosłości, szlachetności. Właśnie tak to Jan od Krzyża formułuje. I tutaj trzeba nam w medytacji dotrzeć do tego momentu, gdzie słowo, które do tej pory, powiedzmy, sprawowało swoją funkcję, sprawowało w sposób dobry, korzystny, człowiek kontaktował się za pomocą myśli, słowa z Panem Bogiem, formułował, właśnie oto staję, Panie przebacz mi, chcę tu porozważać to, bierze Ewangelię, kolejne słowo, właśnie, które mówi, które bierze i które go wypełnia, medytuje nad tym, pogłębia sens, rozmawia z Bogiem, rozmawia o tych słowach, wydarzeniach. I to jest początek medytacji. Wiemy, że tutaj tak człowiek się rozkręca, oswaja się z tym, robi duże oczy, bo to jest takie duże odkrycie. I później po jakimś czasie, czasami po wielu latach, zaczyna się rodzić zupełnie inna potrzeba, mianowicie milczenia i samotności. Człowiek tak przestaje trochę się orientować w tym, jest zagubiony, myśli, że źle się modli, że już coś z tą medytacją nie pasuje. A tutaj trzeba nam jasno powiedzieć, że to jest kolejny etap. Etap medytacji milczenia. Mówiłem wam kiedyś o właśnie miłosnej uwadze, o tym, co stanowi ten początek właśnie odkrywania milczenia, gdzie człowiek milcząc, takim w milczeniu miłosnym, staje przed Panem i to jest jego język, to jest jego miłość, to jest jego modlitwa. Już nie jest żebrakiem, nie musi o wiele rzeczy prosić, wie, że Bóg zna wszystkie jego potrzeby, zanim on jeszcze sobie je uświadomi. A chce spotkać się z Bogiem, uczcić Boga, pobyć z Bogiem, jak z przyjacielem, swobodnie. Przyjaciele później już nie potrzebują wielu słów, rozumieją się szybko, bezsłownie, wystarczy spojrzenie, wystarczy gest, wystarczy ta pewność, że ten drugi jest. I to jest piękne. A więc mamy taką wielką pedagogię w kierunku milczenia i to milczenie na przykład obrazuje prorok Eliasz. Na Chorebie, pamiętamy, była taka sytuacja, że wyszedł na górę i przechodził Pan. I mówi właśnie autor biblijny, że była gwałtowna wichura, która rozwalała skały, ale Pana w wichurze nie było. I potem był ogień, który spalał wszystko i trzeszczał tam. Tego też nie było, właśnie było trzęsienie ziemi. Też nie było Pana w trzęsieniu ziemi. I kiedy te żywioły przeszły, nagle pojawia się nowy stan duchowy. Zaległa wszystko cisza i Eliasz wchodzi w nowy stan ducha. Wchodzi w milczenie, w cichość, stanął u wejściu do groty, jak mówi Pismo, i poczuł delikatne tchnienie wiatru. Taki właśnie, czasami jak bryza jest taka delikatna wieczorem nad morzem czy nad jeziorem, to wyobrażamy sobie, że jest to takie ledwo zauważalne, to coś takie muśnięcie w policzek właśnie, coś po czym nam się na przykład gęsia skórka pojawia, jak to jest takie właśnie delikatne i bliskie i intymne. To jest ten stan i tutaj właśnie trzeba sobie uświadomić, że Eliasz pokazuje nam tą boską głębię milczenia, tę czystość spotkania i dojrzałość. I człowiek w tym szmerze łagodnego wiatru, jak to Biblia tłumaczy, ale ja to chyba znalazłem kilkanaście różnych tłumaczeń tego fragmentu, tych słów, bo każde do kolejnego członu nie pasuje i to trzeba tak kombinować, na które, bo tam jest cisza, tam jest właśnie wiatr i tam jest poruszenie. Teraz nie wiadomo, któremu przymiotnikowi czy rzeczownikowi dać pierwszeństwo i jak to tłumaczyć. I w każdym razie mamy ten duchowy stan. Otwarcie na delikatność. I człowiek później też staje się delikatniejszy w życiu. Najpierw milknie, wycofuje się z niepotrzebnych słów. Miał kiedyś tak ochotę gadać, dzielić się, rozmawiać, wciągać ludzi nawet podstępnie w jakieś dyskusje religijne, dzielić się bogactwem ducha. Teraz widzi, że jest to takie marnowanie czasu, że inne metody są skuteczniejsze, że wystarczy polecić kogoś Bogu i to jest o wiele lepsze niż właśnie go tam godzinami wałkować czy przekonywać, bo to człowiek później jeszcze nabiera takiej niechęci albo właśnie nieufności, bo ktoś za bardzo jest gorliwy, z takim naporem działa. Mamy zatem tajemnicę milczenia i to milczenie ma swoją strukturę. Przede wszystkim chodzi o to wycofanie się z wnętrza, z rzeczy zewnętrznych. A więc milczenie jako potrzebę zewnętrznego milczenia, niewypowiadania słów. To jest prawdziwe środowisko modlitwy i tutaj człowiek zaczyna prawdziwą przygodę. Wiemy, że dzisiaj jest histeryczny lęk przed milczeniem. To jest jakieś takie zawieszenie straszne. Nie możemy milczeć, musimy ciągle coś przerabiać. To jest ten sygnał, że żyjemy właśnie w takim zagonieniu, w takim szaleństwie też słów. I trzeba nam takiej wewnętrznej równowagi. Mówimy o wyciszeniu umysłu, kiedy rezygnujemy, czy też porzucamy te zbędne myśli. Ciągle nam tam się w głowie coś rodzi, ciągle mamy jakieś pomysły, jakieś interpretacje. Człowiek ma takiego wewnętrznego interlokutora, jak to mówią psycholodzy, i bez przerwy z nim gada, tak wymienia to sam ze sobą, bo umysł ma naturę dialogiczną. Jak nie ma nikogo, rozmawia sam ze sobą, stawia lustro i sobie gada. Więc to też trzeba wyłączyć, wyciszyć. Wiecie, że to jest naturalna skłonność taka umysłu, ale kiedy skupiamy się w umyśle, to wtedy doznajemy bardzo pięknego wewnętrznego przeżycia, właśnie takiego wyjścia z takiego mechanizmu tworzenia niepotrzebnych myśli. I warto sobie tak popracować nad skupieniem, tak trwać w ciągłej świadomości przez kilka minut, w takiej miłosnej świadomości, no bo trzeba tutaj odróżniać to od koncentracji umysłu, czy świadomości gdzieś tam nie ciągle, jakoś w jednym punkcie jakąś energię zdobywam, to nie nasza droga. Natomiast tutaj potrzeba nam takiego właśnie mądrego spojrzenia. Wyciszenie pamięci, wyciszenie tego, co nam ciągle tam diabeł, kiedy zaczynamy się modlić, to diabeł nam tam wrzuca do pieca takie stare węgliki, i tam one się rozgrzewają, przypominają, rozpalają, i tam gdzieś nam coś się przypomni i wkręca nam się w modlitwę, w świadomość. To są takie stare chwyty i to też trzeba wiedzieć, że to jest naturalne i kontrolować to. Przychodzi, dzień dobry jesteś, ja tu się zajmuję teraz Panem Bogiem, a nie jakimiś rzeczami, które tam bolały kiedyś, albo jakieś nierozwiązane sprawy, albo jakieś takie emocjonalne. Czasami człowiek w ciągu dnia miał jakieś spory, kłótnie, czasami coś usłyszał, czasami coś powiedział, i to potem tak chodzi za nim. Więc tutaj trzeba to jakoś tak kontrolować, zdać sobie z tego sprawę, że umysł wymaga uciszenia. I ta pamięć właśnie powinna być wyciszona, ta zła pamięć, która nam tak demoluje modlitwę. I też pragnienia, ciągle gdzieś coś chcemy zrobić, czegoś pragniemy, czy to tak w sposób taki niematerialny, albo tak czegoś konkretnego, albo gdzie nam się przypomina, że tu, a tu tak trzeba i człowiek tak się modli. Ja to czasami tak, że lżaniec mówię, nie odmawiam, tu mi się tak przypomina, tu wyłącz światło, tam coś z tego, tu popraw, tu zrób. I to tak człowiek niby się modli, ale jednak ciągle jest gdzieś tam w rozproszeniu. Na to też trzeba zwracać uwagę. I wyobraźnia. To jest taka domowa wariatka, nazywa ją Święta Teresa. No to ona nam, jak ktoś ma taką żywą wyobraźnię artystyczną, no to ma kłopot, bo to akurat nie jest przyjaciółka modlitwy, ale też można ją usidlić i wykorzystać do modlitwy. Czyli mamy taki stan najpierw miłosnego daru, milczenia i też rozmiłowania się w milczeniu. Jan od Krzyża używa takiego wyrażenia hiszpańskiego, które można by tłumaczyć jako obecność wtuloną w ukrycie. Wtulić się w ukrycie. Tak? Mamy czasami tak, człowiek mały gdzieś się chce schować, pamiętamy te zabawy chowanego, no i człowiek znalazł taką dla siebie dobrą kryjówkę, no i tam właśnie schowany cichutko siedzi. To jest taki stan. I od tego trzeba zaczynać. I jest to taka droga właśnie we wtuleniu. Potem wtulamy się w serce, wtulamy się w dłonie. To jest takie zobrazowania, gdzie dziecko, gdzie niemowlę no, nie potrzebuje niczego, bo ojciec się troszczy o wszystko. A więc mamy tę całą strukturę takiego zamilknięcia i to jest takie coś, jakby można by powiedzieć, porównać to do Mojżesza, który zdejmuje sandały, bo ziemia, na której jest, jest święta. Wchodzimy w świętą przestrzeń, w modlitwę, więc niech zamilknie to, co jest doczesne, ponieważ chcemy się zająć Bożymi sprawami. I czyli takie można milczenie porównać do zdejmowania sandałów. Należałoby też mówić o takim dwóch rodzajach milczenia. To jest milczenie człowieka, który skupia wszystkie swoje siły, a więc taka bardziej siły intelektualne, siły duszy i wiąże je ze świętym milczeniem. I to jest jego wysiłek. On się zmaga ze sobą, czasami z tymi rozproszeniami, cierpliwie powraca. Nie denerwować się wtedy. To jest bardzo ważna rzecz, żeby mieć cierpliwość względem siebie, swojej ułomności, niemożności właśnie nawet modlenia się czy milczenia. Czasami wszystko w nas wrzeszczy. Są takie dni, czy dostał tak po głowie, jest rozgoryczony, rozbity. No tego się nie da tak, powiedzmy, jak wyjść do drugiego pokoju i w dobrym nastroju, prawda, sobie na hamaczku się położyć czy na tapczaniku i żyjemy pogodnymi myślami. Więc są dni, które no, przeznaczamy na stracenie, ale właśnie tutaj pamiętajmy o tym wysiłku. Jest to święte milczenie. Milczymy, żeby Bóg mógł wyraźniej mówić do nas. Wtedy On to szanuje. Drugim takim rodzajem milczenia to jest milczenie Boga, a w zasadzie to wciągnięcie człowieka w jego milczenie. Wiem, że Bóg na ogół milczy. Nie słyszymy Go w kościele, nie słyszymy Go gdzieś na ulicach. No, jest miłośnikiem milczenia, takiej dyskretnej obecności, że Go nie zauważamy. No i wielu ma z tym problemy, bo w ogóle myśli, że Pana Boga nie ma i po co komu właśnie ten Pan Bóg. A nam chodzi o to, żeby człowiek właśnie dał się wciągnąć, poddał się pod ten boski wpływ tego boskiego milczenia. I tutaj człowiek całkowicie milczy. To już oczywiście jest takie milczenie typu mistycznego, to wyciszenie takie pełne, głębokie, ale trzeba o tym wiedzieć. To, co możemy zrobić, to właśnie przede wszystkim traktować poważnie tę miłosną uwagę. I kiedy człowiek już milknie, miłość jest dojrzała i spotyka się z Bogiem przede wszystkim w tym milczeniu miłosnym. Oczywiście trzeba te pierwsze rzeczy, etapy, trzeba się uspokoić, jakoś usiąść, zorganizować tekst i tak dalej, ale to trwa już coraz krócej, a potem człowiek większość modlitwy, większość medytacji to poświęca właśnie tej miłosnej uwadze. I tutaj Jan od Krzyża na przykład mówi, że sposób postępowania, jakiego mają się trzymać tacy właśnie początkujący, czy też ludzie, którzy zajmują się, polega na tym, medytacją polega na tym, aby zaprzestali medytacji dyskursywnej, ponieważ już nie jest czas na nią. Niech raczej pozwolą trwać duszy w spoczynku i ukojeniu, choćby im się wydawało, że nic nie czynią, tylko tracą czas, i choćby im się zdawało, że to z powodu swej słabości nie mają chęci o czymkolwiek myśleć. Trwać będą z cierpliwością w modlitwie, nie czyniąc nic ze swej strony. To jest właśnie ta miłosna uwaga skierowana na Boga w całkowitym właśnie takim ukojeniu, uspokojeniu duszy. I tutaj też trzeba sobie zwrócić uwagę, że nie wszyscy muszą być powołani do wyższych stopni medytacji. Że Bóg rozdziela łaski i ktoś na przykład nie może i zatrzymuje się na tym momencie tej medytacji tak zwanej dyskursywnej, czyli rozmyślania. Czyli to jest jego modlitwa, to jest jego jakby powiedzmy duchowa miara i ma temu być wierny. Ale jeżeli przeczuwa coś więcej w sobie i właśnie czuje się pociągnięty do tego milczenia, do tej miłosnej uwagi, to wtedy właśnie trzeba odpowiadać na te boskie zachowania. I to jest dzięki temu dusza nasza staje się prosta i czysta, jak mówi właśnie Jan od Krzyża. I jej podniebienie właśnie zostaje oczyszczone. Nabiera człowiek pewnego duchowego smaku. I też mówi, że przy takim oczyszczeniu, przy takim wyciszeniu oddziela się skorupka od istoty, czyli można by powiedzieć to, co jest łupiną, to, co jest tylko otoczką, oddziela się od tego, co jest istotne, właśnie w tym milczeniu. I to jest taki owoc tej pięknej modlitwy, że człowiek wie, co jest nieistotne i co jest istotne. I mamy właśnie ten piękny duchowy stan. Także jeżeli idziemy dalej, to tu może właśnie ten cytat, który pochodzi z drogi na górę Karmel, drugiej księgi, 16:11. Dusza wolą i uczuciem odrywa się od plam, wrażeń, obrazów, kształtów, w które odziane są duchowe udzielania się. Nie tylko nie pozbawia się tych udzielań i dóbr, które one sprawiają, lecz jeszcze lepiej się przysposabia na przyjęcie ich z większą obfitością, jasnością, wolnością ducha i prostotą. A to dlatego, ponieważ odrzuciła na bok wszystkie wrażenia, które są łupiną i zasłoną okrywającą to, co w nich duchowe. A więc mamy tę właśnie łupinę wrażeń, naszych jakichś takich doświadczeń, pewnego rozumienia, a w milczeniu objawia się istota. I to trzeba właśnie też dla siebie odkryć. Także modlitwa prostoty, czy modlitwa milczenia jest taką piękną drogą wyzwolenia się z takich różnych form, które no, są na początku potrzebne, ale potem już one spełniają swoje role i nie trzeba się tym przejmować. I Jan od Krzyża mówi o takim miłosnym pochłonięciu. Czyli staję przed Panem, trwam w tej miłości, miłosnej uwadze i właśnie ten moment jest takie wyrażenie. Jan od Krzyża mówi o dotknięciu iskry. Taka piękna łaska, gdzie pośród wielu iskier nasila się płomień miłości i coraz bardziej właśnie pracuje we wnętrzu. To już jest Duch Święty aktywny w nas, który nam pomaga w tych wszystkich sprawach. Także, moi drodzy, niech tajemnica milczenia w nas pracuje, nie tylko staje się potrzebą, ale też pewną troską, żeby niepotrzebnie nie marnować siebie, swojej energii, swojej obecności na takie rozpraszanie się w różnych niepotrzebnych kontekstach, ale też właśnie odnaleźć milczenie jako sposób modlitwy. Chcę piękniej, dojrzalej, mądrzej, bardziej właśnie w taki sposób jak obywatel nieba spotykać się z Panem, dlatego wybieram milczenie. I niech ta droga nas prowadzi, ufajmy temu i to niech będzie czymś takim, co nas również umacnia. Bo na początku jest to takie bardzo subtelne i człowiek się gubi, ponieważ nie rozumie tej łaski, bo właśnie jak Jan od Krzyża mówi, że wydaje mu się, że to jest kiepska modlitwa, wydaje mu się, że nic się nie dzieje, nic nie robi, tak tylko marnuje czas, ani nie uwielbi Pana, ani nie pozdrowi Go, ani nie podziękuje za nic, więc, a to jest wychowywanie do czegoś takiego bardziej subtelnego. Niech zatem ta lektura takiego spojrzenia na siebie, na sposób modlitwy otoczonej czy osadzonej w milczeniu będzie też taką naszą perspektywą. Czymś, co stoi przed nami, co jest naszym zadaniem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.